Dzień dobry Państwu. Dariusz Bugalski, witam serdecznie. Pójdziecie ze mną do kina? Zacznijmy od wyznania.
Pamiętam pierwszy film, który widziałem, film Alicja Jacka Bromskiego. To była
taki musical, prawda?
Tak, tak, ale ja tu musiałem mieć naprawdę kilka lat na tym. I rodzice mnie zabierali na takie filmy, na które mnie nie powinni zabierać. Na przykład pamiętam taką zagadkę nieśmiertelności.
Alicja była dosyć bezpieczna.
No tak, ale potem była na przykład zagadka nieśmiertelności. Musiałem tylko wtedy solennie obiecywać, że będę zasłaniał oczy, czyli wiadomo, że im bardziej miałem zasłaniać, tym bardziej je otwierałem. Ale też pamiętam, jak babcię zabrałem na klasztor Shaolin i tłumacząc z jej babci, że jakie karate coś tam. Jakub Wiewiórski.
No jeszcze coś powiedz o sobie więcej, po przecinku.
Jakub Wiewiórski, Muzeum Kinematografii w Łodzi, współautor książki Nakręcone w Łodzi.
A Państwo pamiętają? Pierwszy seans filmowy, pierwszy film. Jest 9 rano, kiedy mamy premierę K3. I pamiętam jak o 9 rano, też w sobotę, tak, w sobotę, kiedy studiowałem kulturoznawstwo w Łodzi, a dokładnie filmoznawstwo, to myśmy mieli pokazy filmowe. Klasyka filmu. Bergmany różne. 3 filmy z rzędu, a potem jeszcze najwytrwalsi jechali do któregoś z łódzkich kina, było ich chmara, i oglądali kolejnego Bergmana, no, czasami na drugim końcu Łodzi. I w Łodzi było takie kino, które pokazywało filmy non-stop. Tak się chyba nawet nazywało, non-stop. To była Gdynia, Gdynia, kino non-stop. Można było kupić bilet i siedzieć cały dzień, od rana do wieczora, chyba od 9 właśnie do 21, o ile pamiętam. Ile przeżyć, ile olśnień. Teraz też tak bywa z kinem. Czasy mamy trudne. Wtedy też, kiedy studiowałem, były bardzo trudne czasy. No i kino było azylem, dawało otuchę. Mogliśmy się schronić do sali kinowej, wejść do innego świata. No teraz też tego bardzo potrzebujemy. No to dzisiaj zapraszam Państwa do kina, a nawet więcej, do Matecznika Kina, do Łodzi, do Muzeum Kinematografii. I chciałbym Państwa zaprosić na spotkanie z ludźmi, którzy, no zresztą pewnie tak jak my, kochają kino i potrafią o nim pięknie opowiadać.
To jest absolutnie nieprawdopodobne, jak tę samą historię różni ludzie potrafią pamiętać. Malinowski w Ziemi Obiecanej wrzuca Kesslera w takie wielkie koło. Swoją drogą w Ziemi Obiecanej Niemej z lat 20. ta scena też się zachowała i wygląda groteskowo.
Bo tam kukły wypadają.
Tam maszyny. Się pojawia taki jakby diabeł. Aha. Nad tym kołem, który ma dodawać grozy. Aha. Sytuacji.
Pierwszy film kręcony w Łodzi, tak?
Pierwszy film zachowany, o którym na pewno wiadomo, że kręcono go w Łodzi, bo są świadectwa tego, że powstawały też inne filmy wcześniej, przynajmniej 2. Jest też film Szpieg, co do którego istnieje prawdopodobieństwo, że w Łodzi powstał, ale równie dobrze mógł powstać bodaj w Kaliszu lub w Warszawie.
I dlatego wasza książka się zaczyna od tej Ziemi Obiecanej. Dlatego z 27, dobrze pamiętam?
Tak, obejrzeliśmy każdy film, który w tej książce jest opisany.
150 ile?
153.
Tyle
łącznie.
Nakręcono w Łodzi.
Nakręcono...
Nie licząc seriali?
Nie licząc dokumentów, nie licząc krótkiego metrażu, nie licząc filmów telewizyjnych.
No to ile ich było?
To jest
1000?
Absolutnie, to możemy
nie,
sobie
nie do, policzenia.
Nie do policzenia, bo jeżeli wziąć pod uwagę choćby etiudy studenckie, to nikt nie był w stanie tego policzyć, zwłaszcza, że często naprawdę trudno się zorientować, czy film powstawał w Łodzi, czy nie. Część tych plenerów, które możemy określić jako łódzkie, to nie można by się było domyślić na podstawie tego, co widać w kinie, tylko na przykład na podstawie notatek, często z codziennej prasy. Przykład z lat 50. Bitwa o Kozi Dwór, warszawską Wolę Łódź udawała i to taką jeszcze z lat 30., żeby było biedniej i zapyziale, więc...
No ale wróćmy teraz do tej Ziemi Obiecanej, tej, no tej prawdziwej, majdowskiej i do tego koła.
Z tym kołem historia jest niesamowita o tyle, że drugi scenograf filmu, pan Andrzej Haliński, opowiadał o tym ze szczegółami, jak trafił na to koło, jak odnalazł robotnika, który przy tym kole pracował. jak go namówił do tego, żeby wręcz wystąpił w tym filmie. Tamten miał założyć wyświechtany garnitur, białe rękawiczki, które miały pamiętać jeszcze czasy, kiedy on w tej fabryce pracował. Nawet pamiętam, w tej opowieści pojawiają się ludzie, którzy popychali bardzo ciężki wózek i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko jest opowiedziane ze szczegółami. Tę historię opowiedzieliśmy panu Kazimierzowi Siomie, też już niestety nieżyjącemu, który był drugim kierownikiem produkcji. I on się nie na żarty oburzył. Co? To ja znalazłem to koło. I opowiedział również ze szczegółami historię, jak to u pana Kluki, który był właścicielem posesji, gdzie tę scenę kręcono, na ulicy Franciszka, to jest taka ulica na Rokiciu. I on powiedział, że naprawdę nie po to niejedną butelkę dobrego alkoholu z panem Kluką wypił, żeby wspominać, żeby ktoś mu odbierał te zasługi w znalezieniu koła. I pamiętam dokładnie scenę, w której jak pojechaliśmy w to miejsce, na tę Franciszkę, on przyklęknął i się pomodlił w tym miejscu. Tak to było ważne dla niego miejsce. Absolutnie nikomu z tych naszych rozmówców nie zarzucam, że wprowadza nas w błąd celowo. Nie, po prostu taka jest pamięć ludzka. Historia, która jest opowiadana szczerze i jak najbliżej prawdy. Czasem te historie się tak trochę pamięta, jak się pamięta.
Może trochę jak u Kieślowskiego, a może nie, nie wiem. No w każdym razie różne warianty tej samej historii. Pamiętają państwo, no bo jak nie pamiętać? Ta scena z tą muzyką cudowną Wojciecha Kilara, ta scena, kiedy bohater grany przez Bogusława Lindę biegnie peronem na tym starym dworcu Łódź Fabryczna i goni pociąg do Warszawy. No i dogonił? Nie dogonił. Raz tak, raz nie. Różne warianty tej samej historii.
Mogę opowiedzieć anegdotę jeszcze?
Tak.
Przy pracy nad książką, tak jak różnie odbieramy filmy, tak różnie odbieramy to, co interesuje autorów. Na przykład redaktor książki różnie to odbiera. I strasznie mi żal jest jednego porównania, które z książki wyleciało. Mianowicie pisałem o filmie W cieniu. Czeski film, nakręcone były w Łodzi dwie sceny. Łódź tam udaje Pragę z lat 40. I ten film był kandydatem bodaj czeskim do Oscara, to on przez polskie kina tak przeleciał sobie. I ja napisałem, że niczym krążek uderzony przez Jaromira Jagra.
I pani redaktor nie zrozumiała.
Pani redaktor powiedziała, że takie porównania to ja mogę sobie zostawić z kibicem sportowym, a porządni ludzie mają inną wiedzę na temat hokeju.
Pani redaktor jest dyrektorką Muzeum Kinematografii, w którym pracujesz, więc...
Choć inne porównania, muszę przyznać, że mi zostały.
Marzena Bomanowska, która nie cierpi hokeja, ale kocha film. Tak?
Po prostu nic nie wiem o hokeju. Nie cierpię, to za dużo powiedziane. Nic się na tym nie znam.
No ale masz takiego wspaniałego pracownika, który chce cię nauczyć, a ty odmawiasz. No dobrze, już nie będę się znęcał. Ja też nie przepadam za hokejem. Marzenko, bliżej.
Dobrze.
Masz swoją solówkę o pamięci.
Kiedy wybieraliśmy zdjęcie na okładkę książki, zależało nam, by fotografia przedstawiała miłość. Istnieje taki piękny fotos z filmu Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, który uosabiał tę wyobrażoną idealną okładkę. I tu zaczęły się trudności. Zarówno producentka filmu, jak i montażysta, ludzie bardzo uważni, bardzo inteligentni, bardzo zaangażowani w swoją pracę, stanowczo mówili, że to zdjęcie powstało w Paryżu. Nieliczne sceny tego filmu zostały zrealizowane w Paryżu. Łódź świetnie gra Paryż, kamienice łódzkie świetnie grają te eleganckie mieszkania paryskie.
Kto tam będzie?
Różni ciekawi ludzie.
Twoja poetka wybitna też?
Pewnie tak. Daj spokój, jest niedrożna. Pominęła dwóch kochanków. Rozpiszyłem sama wieczór sytuacji.
Osła?
Osła.
Hej, Wiktor.
Rozpiszę.
Mogę ci?
Voilà, Michel, voilà, Zula.
Enchanté.
Enchanté.
C'est content de vous rencontrer. Depuis le temps, j'entends parler de vous.
C'est gentil, merci.
Bienvenue.
Comment marchent les filles?
Bien. Très bien.
Byliśmy trochę skonsternowani, no bo skoro producentka i montażysta tak twierdzą, no to nie mamy okładki. Ale nie poddajemy się tak łatwo i jeszcze się skonsultowaliśmy po pierwsze z fotosistą, a po drugie z operatorem, z Łukaszem Żalem. A oni jakby bliżej też byli produkcji tych obrazów, fizycznie je rejestrowali. Oni rozwiali nasze wątpliwości, powiedzieli tak, to zdjęcie powstało w Łodzi, byliśmy uratowani, mieliśmy okładkę, ale to właśnie pokazuje, że nie tylko filmy, które powstawały, nie wiem, 100 lat temu, ale nawet produkcja niedawna, która była ważna, była nominowana do Oscara, a w pamięci jednak zachowują się różne rzeczy i zupełnie sprzeczne.
Ale wiesz, że to jest nawet lepiej. To mi się bardzo podoba, bo to jest właśnie opowieść o legendzie. To jest legenda, to jest cudowne.
Tak, ale dla mnie też przyjemnością jest ta taka lekko detektywistyczna praca. Czy się udaje, czy nie, to już może i wszystko jedno, ale cała ta zabawa, która ma doprowadzić do puenty, że to jest też bardzo przyjemne.
Nie, ja nie przeczę, to nawet jest, no właśnie trzeba się starać, ale i tak pewne rzeczy zostają gdzieś tam właśnie w nimbie legendy, prawda?
Tak jest.
I to o to chodzi, że to jest taka gra, trochę tak, no trzeba się starać, ale i tak wszystkiego nie będziemy wiedzieli, no dla mnie na tym polega legenda.
Na pewno
między
tak.
Innymi.
Na pewno tak, no i też pewnie jak mówimy o tym, że trzeba się starać, to tak sobie też pomyślałam, że filmowcy się starają zawrzeć swoje idee, wspomnienia, nie wiem, swoje dzieciństwo, młodość, przeżycia miłosne próbują zawrzeć w swoich filmach, a na pewnym poziomie odbioru rzecz jest bardzo prosta. Przy okazji jakiejś patriotycznej rocznicy postanowiliśmy pokazać film polski Niemy, w którym tam jakieś siły wojskowe na ekranie się ścierały. No i w takiej gęstej ciszy filmu Niemego nagle odezwał się głos dziewczynki, która zapytała: tato, którzy to są ci dobrzy? Pamiętam to bardzo wyraźnie, no bo właściwie też o to chodzi, prawda? W wielu filmach, Gladiatorach, Winnetou chodzi o to, że chcemy wiedzieć, którzy no tak, to są ci dobrzy.
Ale to znaczy, że ten film był nieudany. Bo nie było wiadomo.
No był Niemy, były napisy, a napisy nie
no
były
tak,
dla czteroletniej
no tak,
dziewczynki.
No tak, to może był udany, tylko dziecko nie umiało jeszcze
Chyba
czytać.
Nie był bardzo udany.
A nie był udany. Kuba wraca z ławki rezerwowy.
Tak, z powrotem.
I znowu na lodzie. No dobrze. Może ja zacznę od tego. Mam kolegę. Kolega pracuje w Zamku Malborskim. Zajmuje się tam edukacją. Marek Stokowski się nazywa i jest też pisarzem. Prowadzi zajęcia z młodzieżą. Grunwald, to wszystko fajnie, a potem dołek się robi. I taki chłopiec pyta go: proszę pana, kiedy my znowu zaczniemy wygrywać? To trochę tak jak z Krzyżakami, prawda? No właśnie, tak. To mowa była o Krzyżakach. Ale myślę o filmie, także w Łodzi kręconym, gdzie śnieg był chyba w Parku Poniatowskiego, jakieś były takie dziwne rzeczy.
No tak, bo to są dwa wątki, oba równie ważne. Ten pierwszy zwycięstw i potrzeby zwyciężania. W ogóle myślałem, że to jest legenda, że w Łodzi był pierwszy pokaz Krzyżaków zorganizowany dla społeczności łódzkiej, dla włókniarki i włókniarzy z łódzkich zakładów, z łódzkich fabryk. Myślałem, że to jest taka legenda, że tego pokazu wcale nie było, ale okazało się, że nie dość, że był w hali sportowej, tak zwanej hali sportowej starej na Skorupki. Pojawili się ludzie, którzy pamiętali, że byli na tym pokazie i pamiętam takie wspomnienie pana, który opowiadał o niezwykłym entuzjazmie, z jakim witano właśnie scenę bitwy pod Grunwaldem, że był taki tumult i taka radość, że ta hala niemal chodziła, że się ściany
omało.
Tak, że nasi wygrywają. Jeszcze nie wiedzieli wtedy widzowie, że na zwycięstwo polskich piłkarzy przyjdzie im czekać z Niemcami lat kilkadziesiąt. Ale z Krzyżakami też wiąże się taka historia niesamowita, że właściwie wszystko można nakręcić wszędzie. I taką scenę polowania na niedźwiedzie ze środka zimy została nakręcona, nie wiem, 200 metrów od hali na Łąkowej, od hali wytwórni filmów fabularnych. Park Poniatowskiego wyglądał wówczas inaczej niż wygląda dzisiaj. Nie było takiej szerokiej drogi, która dzieli teren wytwórni od parku. To wszystko było w bezpośredniej okolicy wytwórni i to nawet potem studenci, przyszli kierownicy produkcji, którzy uczyli się tego rzemiosła w szkole filmowej, powtarzali jako anegdotę, że jak się jest dobrym kierownikiem produkcji, to potrafi się zorganizować plan zdjęciowy
nawet
3 kroki
do wytwórni
na przykład. Tak.
Anna Michalska, Muzeum Kinematografii w Łodzi, współautorka książki Nakręcone w Łodzi.
No to od czego zaczniemy?
Od Twarzy Anioła.
Mało znanego, mało pamiętanego filmu, w którym debiutował Przoniak.
Tak, niesłusznie zapomnianego, 1971 rok. Bardzo wzruszająca opowieść o dzieciach z obozu koncentracyjnego z ulicy Przemysłowej w Łodzi.
Taki ja zapomniany ten film, też. Ja miałem koszmary potem. Zaprowadzili nas z klasą na seans.
To tak się edukowało kiedyś dzieci.
Metodą wstrząsową. A warto ten film był oglądać właściwie? Byście zebrali 153. No niektóre są wybitne, Ziemia Obiecana i jeszcze inne, o których też dzisiaj może powiemy, ale niektóre ja wiem.
Bardzo różne rzeczy można wyciągnąć z każdego, nawet bardzo nieudanego obrazu. W każdym coś jest. Jak wyglądało kino wtedy? Jak wygląda wizja II wojny światowej 50 lat temu? Można to porównać. Wszystkie techniczne rzeczy i też na co sobie filmowcy pozwalali w kinie wtedy, na przykład jaki rodzaj maltretowania chłopców w tym kinie, a co teraz pokazałby Patryk Wega.
To może teraz, skoro o wojnie pani powiedziała, to może powiedzmy o też zapomnianym filmie, filmach zapomnianych wielkiego reżysera. Myślę o Stanisławie Różewiczu, wiem, że to jest pani ulubiony reżyser. Ja myślę, że na przykład Świadectwo urodzenia, tam są trzy nowele, jedna z tych nowel była kręcona w Łodzi. To jest jedno z największych arcydzieł polskiego filmu.
W Łodzi powstały cztery filmy Różewicza. Świadectwo urodzenia, Miejsce na ziemi, to jest debiut Stefana Friedmana. Głos z tamtego świata, bardzo ciekawy film, bardzo nieoczywisty i Echo. I o ile te trzy wcześniejsze miały po prostu łódzkie lokacje, to Echo zostało nakręcone tylko dlatego, że brakowało jakiejś dokrętki. Dosłownie jednej sceny, gdzie bohater wyjeżdża do Warszawy w swoich sprawach i potrzebowano skrzyżowania. I jest takie skrzyżowanie, ulica Kościuszki i Zielona. Stanisław Różewicz to jest absolutny mistrz polskiego kina. Świadectwo urodzenia, 1961 rok, nagroda w Cannes. W tych jego filmach jest pewien szarm, inteligencja, bo przecież współautorem scenariusza był albo jego brat Tadeusz Różewicz, albo dodatkowo, jeśli filmy powstawały w ramach studia Miczura Films, Kornel Filipowicz.
A Miczura to była kotka Filipowicza.
Miczura to była kotka Filipowicza. Panowie spotykali się w różnych miejscach. W Krakowie u Filipowicza, w Gliwicach u Tadeusza albo u Stanisława w Warszawie. I tam powstawały te ich opowieści, czasami osnute na jakichś wspomnieniach braci Różewiczów. I ta fabuła jest oparta na doświadczeniach ich wojennych, dziecięcych. Albo na przykład na notce prasowej. Tak było w przypadku Głosu z tamtego świata. W filmie o hochsztaplerze, człowieku, który udaje lekarza, a w gruncie rzeczy ograbia przychodzące do niego staruszki.
Ale za co pani kocha Stanisława Różewicza?
Za ten staroświecki wdzięk i elegancję jego filmów. One są wspaniale dopowiedziane, a równocześnie nie są oczywiste. No i ten sznyt aktorski. On miał bardzo dobrą rękę do aktorów.
Te filmy mają coś takiego angielskiego w sobie, takie jak Anglicy.
Ja bym powiedziała, że francuskie z lat 40. Może.
Ale taki understatement, jak oni mówią. To, że tam nie jest powiedziane do końca. Ale też mają taką godność w sobie. Też bym takiego słowa wielkiego użył. Ta cudowna nowela w Łodzi kręcona ze Świadectwa urodzenia o chłopcach, którzy czekają na ojca, który jest w oflagu. To jest tak przejmująco piękne, naprawdę.
A wtedy dzieci nie były bohaterami filmów dla dorosłych. To też warto docenić, że Różewicz odważa się na to, żeby w filmie adresowanym do dorosłej publiczności pokazać dzieci. I to właśnie w taki sposób. Przecież jest jeszcze ta trzecia nowela, która już nie powstała w Łodzi, ale z tą wspaniałą dziewczynką, która Żydówką, jest Żydówką.
Przechowywaną w klasztorze.
I potem to jej spojrzenie zostaje z nami na długo.
W Miejscu na ziemi. Ten debiut Friedmana. To jest historia chuligana. Trafia do poprawczaka, potem ten chłopak. No i się poprawia. Ale tam jest taka historia, kiedy on wraz z takimi innymi chuliganami zblazowanymi siedzą w knajpie. Pani ma ten cytat pewnie.
Znajdziemy. Tu mam Echo.
Tak. Zresztą to Echo to jest cudowne, bo ten film był przeoczony znowu, kiedy był czas na ten film. To chodziło o lustrację. Bo bohater jest podejrzany o to, że kolaborował z gestapo, chce się oczyścić. Jak była ta awantura lustracyjna, byłby akurat na miejscu bardzo, jakoś też nieprzypomniany niestety.
Zbyt kameralny i zbyt mało awanturniczy.
No właśnie,
jak na współczesne czasy. Potrzebujemy silniejszych
bodźców. I być może
tak
empatyczny za bardzo, a nie taki, że dałoby się to z jednej albo z drugiej strony politycznej rozgrywać.
Tak. Bo tu wchodzimy do sumienia człowieka, poruszamy kwestie etyczne i moralne, czyli coś, co właściwie nas dotyka na co dzień. W bardzo drobnych kwestiach, przecież od poranka do nocy popełniamy drobne grzeszki.
To też pani o tym chyba, jest ten bo ja film. To nie.
Okej, to ja.
A ten cytat pani znalazła?
jeden z chłopaków zaczyna snuć fikcyjną opowieść, co się dzieje w tej chwili, tu i teraz w Łodzi. Przy ulicy Nowotki pękła rura w łazience. Przy Limanowskiego żona zdradza męża z szoferem. Przy Narutowicza pewien emeryt otworzył kurek gazowy. Na Madalińskiego idzie mała dziewczynka i płacze, stukła butelkę z mlekiem. Tyle mnie to wszystko obchodzi, co drewniana noga dozorcy Kicińskiego.
To jest o Łodzi, ale też o tej łódzkiej tożsamości filmowej. Jest dużo kamienic, które grają, a to Nowy Jork, a to Paryż, a to Wiedeń, ale czasami Łódź. Ale to są jednak po prostu kamienice. Ale jak wiemy, że tam była kręcona jakaś scena, natychmiast te kamienice zyskują aurę. To nie jest zwykła kamienica, tylko tam są jacyś ludzie, którzy coś... Tam jest historia z tym związana. I to właśnie zawdzięczamy filmowi, prawda?
Łódź ma bardzo bogate możliwości grania, przebierania się, odgrywania różnych ról.
Jeszcze może powiem taką historię, to ona mi się tak przyczepiła do pamięci. To jest taka historia, jak Niels Bohr zaprosił Fermiego do Danii. Tam był jakiś kongres, wybitni fizycy. No i ten chciał pokazać Danię, czyli pokazywał mu te zamki różne duńskie. Jeździli, Fermi był znudzony. I wtedy Bohr powiedział, wiesz co, w tym zamku mieszkał Hamlet. I to jest właśnie coś takiego. W tym zamku, w tej kamienicy, coś się działo. To jest różnica między abstrakcyjnością jakąś, a czymś, co mamy w sercu. I to jest właśnie film.
Bo odwołujemy ludzi do obrazów, a my przecież myślimy obrazami. Pamiętamy sceny miłosne z filmu częściej i dokładniej, aniżeli z własnego życia.
A jaka jest najpiękniejsza scena miłosna w polskim kinie?
Oczywiście. No jak daleko stąd, jak blisko. Tak.
Z Dymną i z Łapickim, tak? Bo tam jest kilka.
Tak. Łapicki, pośród tłumu w sali balowej Pałacu Scheiblera.
I tam pójdziemy jeszcze.
Pójdziemy. Ja w ogóle bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia tego filmu, bo to jest jedno z zapomnianych arcydzieł polskiego kina, jak daleko stąd, jak blisko. I nagle pojawia się Dymna, wówczas Anna Dziadek. Piękna, szczupła, ciemnowłosa, uwodzi.
No, taka szczupła to nie.
Nie, wspaniała.
Ale tak jak trzeba.
Taka jak trzeba, idealna. Anna Dymna, która podchodzi do Łapickiego, zaczyna z nim tańczyć.
Ja się w panu kochałam.
We mnie? Panie mnie myli z kim innym. Bardzo rzadko kochały się we mnie młode, lekkomyślne dziewczyny.
Kochałam się w panu do obłędu, ale pan nic o tym nie wiedział.
Dlaczego mi pani o tym nie powiedziała?
Bo takich rzeczy się nie mówi. O czym pan myśli?
Myślę, że mi strasznie żal.
To niech pan wróci. Ja tam ciągle czekam na pana.
I ta sytuacja rozwija się. W sytuację erotyczną wychodzą na klatkę schodową naszego pałacu i...
I to jest ta scena najpiękniejsza?
No, myślę, że ta rozmowa pomiędzy nimi mówi o tych takich miłościach, do których nie doszło nigdy. Przecież gdybyśmy wiedzieli, że ktoś się w nas kochał, to może to życie by się zupełnie inaczej ułożyło. To myślę, że o tym jest jak daleko stąd, jak blisko. Zazdrość i medycyna Janusza Majewskiego. W jednej z sekwencji wystąpiło kino Polonia. Przemysłowiec Widmar widzi swoją kochaną Rebekę, przyszli na film. To są lata międzywojenne, kobietę, której się odda w pełni. To nie jest happy end, ale kino Polonia wygląda w tym filmie znakomicie.
A to fragment muzyki do tego filmu. Wojciech Kilar.
Thank you.
chciałam powiedzieć o nostalgii, jaką czujemy do łódzkich kin. Właściwie nie zostało tych jednosalowych, tradycyjnych nic.
Nie zostało nic?
Gdynia, nie ma Bałtyku, nie ma Polonii, nie ma Kapitolu, nie ma Oki, nie ma Wisły, Gdyni stylowego.
Rekord.
Nie ma Zachęty, nie ma... Nie ma
Studyjne.
Tych kin. Nie ma. Profesor Piotr Sitarski, który jest obecnym szefem filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, opowiadał o swoim ukochanym. Kino Roma przy ulicy Żgowskiej zamknięte. I po latach przyszedł do niego przypadkiem i spojrzał z góry na pozostałości, relikty po kinie, jakieś resztki instalacji po fotelach kinowych. I poczuł się trochę tak, jakby oglądał skamielinę, dinozaura, jego kości, szczątki, resztki. Obraz kina, jaki my wszyscy mamy, kiedy myślimy o tym, że ich już nie ma, bo przecież w tych kinach są sklepy, nie wiem co jeszcze, często one popadają w ruinę, w zapomnienie, niszczą te nasze filmowe sny, odchodzą z każdym rokiem coraz dalej. Mamy 3 multipleksy.
A było ze 30 tych kin.
Momentami było 30.
30.
W tych najlepszych okresach, w latach 70. było 30 kilka. Chodziło się od kina do kina. Zostały jeszcze pojedyncze kina, takie jak nasz kinematograf, działający przy Muzeum Kinematografii, kina w Ełdeku, kino Czarni, które jest takim artystycznym multipleksem, kino Bodo, maluteńkie, które działa od
kilku lat. Ale to są nowe kina.
Bodo to nowe, ale nie takie bardzo nowe, już ma z 10 lat.
No tak, no ale to jak już mówimy o Krzyżakach.
Marzena krzyczy, kino kinematograf.
No tak.
Mówiłam pierwsze.
Było. Pani dyrektor Bomanowska zabiegała o promocję marki, ale to było tak.
Ale to dlatego, że to nasze ukochane kino i bardzo o nie dbamy. I myślimy o nim jako o takiej kontynuacji tradycji tego chodzenia do kina, czyli przychodzi się na konkretny seans, spotyka się z ludźmi, którzy też wybrali ten sam tytuł. Jest taki rodzaj więzi, jeszcze zanim zapadnie ciemność. To jest prawdziwa ceremonia przyjścia do kina, bycia w kinie i bycia z innymi kinomanami. Bardzo niewiele miejsc jeszcze podtrzymuje tę tradycję. A to przecież my wszyscy, którzy pamiętamy stare kina, to tak myślimy o filmie i stąd się wzięły te nasze takie pełne nostalgii, miłości, uczucia do filmów. Bo przecież wiążemy je zawsze z miejscem, czy z osobą, z którą oglądaliśmy ten film.
Albo nie oglądaliśmy filmu, tylko byliśmy tą osobą. No dobrze, to już może zostawmy te aluzje.
W filmach łódzkie kina pojawiają się rzadziej niż byśmy się tego spodziewali. Najbardziej znaczące, najważniejsze jest kinowolność, czyli kino Włókniarz, które wcześniej było kinem Kapitol i później było kinem Kapitol. Ulica Pruchnika 16, ale naprawdę położone na rogu Pruchnika i Zachodniej. Kino Wolność, które wybrał Wojciech Marczewski, łodzianin z urodzenia, na kino Włókniarz. Cenzor może patrzeć ze swojego mieszkania i on wychodzi na balkon kamienicy przy ulicy Pruchnika.
Tymi przed kinem jak się zajmie milicja. Dobra.
Patrzy, a tam zbiegowisko pod kinem. Były takie czasy, kiedy ludzie tłoczyli się i walczyli o bilety.
Było coś takiego jak konfrontacja, przegląd filmów z jakiegoś roku.
Z całego świata.
Z całego świata. I niektóre potem nie wchodziły na ekrany. I wtedy, ja sam pamiętam, że staliśmy w nocy po te karnety. To nieprawdopodobne, niezwykłe, w nocy.
W Bałtyku była taka sytuacja w kinie Bałtyk, gdzie na konfrontację włamała się grupa, no powiedzmy sobie szczerze, bandytów, od strony wyjścia wyłamali drzwi i wbili się na seans.
I oglądali Bergmana.
Coś w tym stylu. Może Feliniego, ten jest taki bardziej...
Jacy to byli bandyci w tych czasach, co?
Ja też bym była chyba w tej grupie.
Bandytką?
No pewnie, no, za film.
Wspominała pani o grzeszkach, które pani codziennie popełnia.
Ja naprawdę to kocham.
Ziemia obiecana jeszcze?
Ziemia obiecana.
Fotoplastikon jeszcze? Glos? Idziemy.
Ja bym opowiedziała o tubie. Chodźmy tam. Alan Starski, który zaprojektował nam tę salę, zaproponował kolor ścian, rozmieszczenie obiektów, znalazł w swoim archiwum i mamy taki skarb, jakim jest wpis do pamiętnika Leonarda Buczkowskiego, który współpracował z jego ojcem Ludwikiem Starskim, wybitnym scenarzystą przed i powojennym.
Alan ma kilka lat i mieszka w kamienicy, mówiliśmy dużo o kamienicach, mieszka w kamienicy, w której mieszka bardzo wielu twórców. Dzięki temu jego pamiętnik właśnie ma bogate wpisy.
Niech pani na tej tubie zagra coś jeszcze.
Ja o tubie zaraz opowiem.
Tak, dobrze. A, tu jest ta tuba na obrazku.
To jest tuba i jest opowieść. Alan Starski nie narzucał nam niczego, projektując tę wystawę, sugerował jedynie, ale powiedział, tuba musi być.
No i słuchamy tuby.
Dobra. Znalezienie tuby nie było łatwe. Szukaliśmy i szukaliśmy, bo to musiała być nie byle jaka, a łódzka tuba filmowa. Dotarliśmy do jednego ze starszych rekwizytorów, który ma sporo obiektów odziedziczonych, zakupionych od wytwórni filmów fabularnych, Jerzego Rezakiewicza. Pani Jerzy, proszę ratować, poszukuję tuby. On mówi, tuba? A, mam taką z Krzyżaków. Chce pani? Ona może być bez ustnika. Wola Alana Starskiego się spełniła, a my jesteśmy bardzo szczęśliwi i pan Jerzy Rezakiewicz również, choć prosił nas, żebyśmy odszukali ustnik, bo on jako rekwizytor powinien mieć obiekt w komplecie.
Co to jeszcze jest, Marzenko?
Specjalna szafogablota, w której pokazujemy pamiątki po twórcach, między innymi maszynę do pisania Wojciecha Jerzego Hasa, fajka Aleksandra Forda, własnoręcznie napisany przez Leona Niemczyka jego życiorys, plecak Kobieli.
Ten czerwony plecak to jest Kobieli?
To Kobieli, tak. To są takie pamiątki, które mają stanowić przeciwwagę do eksponatów poważnych. Scenariuszy, scenopisów, szkiców kostiumów, szkiców scenograficznych, dokumentów produkcyjnych, rzeczy bardziej oficjalnych. Czasami też się wahaliśmy, czy należy je pokazywać, bo na przykład czy należy pokazywać grzebień Cybulskiego.
Zależy, czy jest na nim łupież, ale nie ma, to chyba należy.
No dlatego pokazujemy. Albo też mieliśmy wątpliwość, bo mamy okulary między innymi Tadeusza Konwickiego i innych twórców. Okulary pokazywane w gablocie, w kilku egzemplarzach, kojarzą się z muzeami, które mówią o największych tragediach.
No tam niestety jest więcej tych okularów w gablotach.
Dekoratorzy, rekwizytorzy, kaskaderzy, pirotechnicy, imitatorzy dźwięku. Każdy z nich miał swoje obiekty, często bardzo cenne. Tak jest na przykład z zamkiem Zygmunta Nowaka. Rodzina Nowaków to jest bardzo słynny filmowy klan dźwiękowców. Ojciec Zygmunt Nowak i trzech synów pracowało w filmie. I jego syn Wiesław Nowak przekazał zamek swojego ojca, Zasuwa, która występowała w dziesiątkach polskich filmów.
Ja mam tylko taką. To nie to samo, ale zawsze.
Największą tragedią było, jak ktoś kiedyś chciał zrobić mu uprzejmość i naoliwił ten zamek. Pół roku był nieużywany. Mamy też takie skarby, które są dla nas tym bardziej cenne, że są ulotne. To znaczy na potrzeby filmu buduje się wielkie dekoracje, gromadzi się wspaniałe rekwizyty, a potem bardzo niewiele tych czasami bardzo ciężką pracą wykonanych obiektów pozostaje.
Ta opowieść służyła również przedstawieniu anonimowych ludzi, którzy pracowali w licznych, wyspecjalizowanych pracowniach wytwórni filmów fabularnych. Oni tworzyli filmy. Takimi obiektami jest biżuteria z filmu Faraon. Piękne przedmioty, które właściwie na oko niewiele się różnią od tego, co oglądamy w Muzeum Egipskim w Kairze. Pokazujemy imitacje, które na piersi swojej nosił Jerzy Zelnik.
To jest ujmujące, że wy to pokazujecie, że to nie tylko tutaj są gwiazdy, tylko właśnie, że to są tacy ludzie, o których byśmy nie pamiętali. A bez nich nie byłoby tych filmów. Pięknie o tych ludziach mówił Władysław Pasikowski. Wypowiedź zamieszczona w katalogu ekspozycji Muzeum Kinematografii. Wstępując do wytwórni, człowiek wstępował do zakonu. O nigdy niespisanej, ale bardzo wyraźnej regule. Surowo przez wszystkich ludzi filmu przestrzeganej. Pieniądze są ważne, ale film jest najważniejszy. Zakon się zlaicyzował. Pieniądze są najważniejsze. I tylko od czasu do czasu w nowych, hałaśliwych, niesubordynowanych ekipach człowiek napotyka wzrokiem sędziwą, pomarszczoną i na ogół cichą twarz kogoś, kogo znał jeszcze z wytwórni. I wtedy, wróg czy nie wróg, Uśmiechamy się lekko i tajemnie, jako ostatni członkowie ginącego tajemnego bractwa.
Jakub Wiewiórski. Niezależnie od tego, jaką kto pełnił rolę w filmie, film w życiu tego kogoś pełnił rolę ogromną. Świętej pamięci profesor Konstanty Lewkowicz, kierownik produkcji, bodaj z największą liczbą filmów wyprodukowanych w historii polskiego filmu, dla niego film był czymś potwornie ważnym. Podkreślał to, że gdyby nie poznał tych wszystkich wspaniałych ludzi, to jego życie wyglądałoby zupełnie inaczej, że poprzez kontakty z tymi twórcami, z tymi ludźmi o najczęściej bardzo dużej wrażliwości, to i on sam stawał się bardziej wrażliwy, bardziej wyczulony na, nie wiem, na przykład na umiejętność rozmawiania z innym człowiekiem, na umiejętność załatwiania, ale nie takiego załatwiania, żeby tylko osiągnąć cel, ale takiego, które dawało satysfakcję jemu jako kierownikowi produkcji i komuś, czyjej pomocy potrzebował. Pamiętam, jak opowiadał przy okazji kręcenia Królowej Bony, że właśnie odwoływał się w czasach, w których nic nie było, odwoływał się do patriotyzmu dyrektorów rozmaitych zakładów, żeby wykonali jakąś rzadką część produkcji, której nie było.
Jako patrioci, tak.
Że na tym to właśnie polegało, że film, jasne, pieniądze są w filmie bardzo ważne, ale podstawowym elementem było to, że film niesie pewną wartość i ta wartość jest ważniejsza niż te elementy finansowe. Był też inny nestor polskiego filmu, mocno związany z Łodzią, Wojciech Fiwek. To był twórca głównie produkowanych w wytwórni filmów światowych, filmów dla dzieci. Pamiętamy może serial Gruby albo Siedem stron naszego świata, to w Łodzi bardziej pamiętane. I on już miał naprawdę blisko 90 lat, jak opowiadał historię, że jako nastolatek podawał mikrofon wysiadającemu z pociągu inżynierowi Gniazdowskiemu, który przyjechał tutaj kręcić w latach 30., dokładnie w 37 roku, film Skłamałam. Co zresztą też, jak sięgniemy do tego filmu Skłamałam, to widać na jego przykładzie, bo widać to w gazetach z tamtego czasu, z jakim ogromnym szaleństwem przyjmowano pobyt gwiazd przedwojennego kina w Łodzi, jak łodzianie się tłoczyli, żeby zobaczyć, jak kręcony jest film, bo to zresztą też była rzadkość, że film był kręcony poza Warszawą.
Balowa, dobra, to chodźcie na Balową.
To ja lecę po dziecko do przedszkola.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Do zobaczenia.
Tak, dziękujemy.
I to jest ta słynna sala balowa. To w tym miejscu Klos dostawał krzyż żelazny.
Tak, chociaż bardziej lubię opowiadać, bo dwa odcinki Klosa, Stawki większej niż życie, zostały zrealizowane w Pałacu Scheiblera, który jest siedzibą Muzeum Kinematografii. I sala balowa również zagrała Stambuł w odcinku Café Rose. Tutaj się odbywają różne śmieszne rzeczy, na przykład na kominku, który jest zabytkiem z kolorowych marmurów, pierwszy gazowy kominek w mieście. W Klosie, tutaj na tej nadstawie marmurowej, siedzą piękności z odkrytymi brzuszkami. Ta reprezentacyjna sala ewangelików z Niemiec, którzy przyjechali do Łodzi robić interesy i budować się, właściwie całe swoje miasto zbudowali, bo nie tylko fabryki i domy robotnicze, ale też szpital, szkołę, ochronkę, straż pożarną, w tym miejscu...
Rozpusta.
Tak, chociaż ta sala, ponieważ jest tak piękna, ona jest zdobiona we wszystkich wymiarach. Na suficie są i malowidła, i stiuki, i rzeźby. Na ścianach różne drogie drewna, również podłoga to są mahonie i palisandry. W tym pałacu wszystkie techniki dekoracyjne były stosowane, ponieważ to był najbogatszy ród fabrykancki Łodzi. I ta sala zagrała w wielu filmach. Myślę, że jednak najsłynniejszy jest Finał Ziemi Obiecanej, w której Olbrychski wchodzi ze swoim małym synkiem na ręku, wpada przez okno kamień. To zresztą pokazuje, na czym też polega magia kina, bo jak reżyser pokazuje, jaki widok z okna ma Borowiecki, widzimy widok z pierwszego piętra na ulicę, na której stoją robotnicy, policjanci czekają, co zrobić w tej sytuacji strajkowej. A my jesteśmy tutaj w Pałacu Scheiblera na parterze i widok tutaj z okna jest zupełnie inny niż to, co pokazano tam. Tamten widok z okna jest w innej części Łodzi zrealizowany. Natomiast ta scena właśnie, gdzie on tak przy takim jeszcze takim werbelku idzie z tym synem, wszyscy patrzą, jego żona w pięknej sukni i potem za chwilę pada strzelać, to jest kręcone tutaj.
Ale jakże aktualna opowieść o oligarchach, obawiam się.
Tak, chociaż chciałabym powiedzieć, że o ile Borowiecki, jaki jest, wszyscy wiemy, o tyle Scheiblerowie to jednak jest rodzina, która się dobrze zapisała w historii miasta, bo mieli od początku bardzo filantropijne nastawienie i naprawdę dbali o swoich pracowników.
Miałem na myśli filmowych oligarchów, no i teraz współczesnych.
Oligarchowie i bogactwo to jest ta część, w której diabeł się cieszy.
Ale powiedz jeszcze, ile tutaj kręcono? Bo ja byłem świadkiem spotkania Leona Niemczyka z pewnym profesorem. Ten profesor taki w typie, no takiego profesora. Leon Niemczyk, wiesz, dziki mąż. Profesor w niego wpatrzony pyta, mistrzu, w ilu pan filmach grał? 200, 300, 400? A Niemczyk na to powiada, to nie chodzi o to, ilu w ilu się filmach grało. O, coś, ile się miało żon. Miał 8 czy 7, a profesor, chyba, jak sądzę, jedną.
Chyba miał 5.
Może 5, no może do legenda znowu.
Jest jeszcze co najmniej dwóch aktorów, którzy żyją w tej chwili, też mają tak gdzieś z piątą żonę. Nie będziemy wymieniać nazwisk, to ich prywatne sprawy. Natomiast jeśli chodzi o liczbę filmów...
No właśnie, bo to była taka rozbudowana dygresja, która prowadziła do tego pytania.
Masz na myśli salę balową Pałacu Szeiblerów. Około 20. Pierwszym filmem była Mansarda Konrada Nałęckiego. Filmy tutaj kręcono od lat 50. Około 20 plus... Nie umiemy policzyć ile, ale na pewno kilka, może kilkanaście etiud studentów pobliskiej szkoły filmowej.
No i dwa odcinki Klosa.
Tak jest. Krzyż Żelazny i Café Rose.
Tak jest. Krzyż Żelazny to mój ulubiony odcinek Klosa.
Tu jesteśmy na chwilkę w gabinecie właściciela tego pałacu i budowniczego, czyli Karola Szeiblera. Weszliśmy tutaj dlatego, że w tym gabinecie Szeiblera, pamiętnym ze sceny, w której Pieczka, czyli Miller, częstuje Olbryskiego, czyli Borowieckiego, cygarem, przez moment na ekranie widać mozaikę przedstawiającą piękną wschodniej urody dziewczynę, wenecka mozaika, którą stworzył mistrz z wyspy Murano. W Łodzi w czterech miejscach znajdują się mozaiki weneckie, ale ta jest jedyną sygnowaną. Jest podpisana A. Antonio Salviati i jest rok 1886. Ja tę mozaikę bardzo lubię. Najlepiej się na nią zasadzić we wrześniu, bo jakoś tak się wtedy słońce układa, że widać turkusy, z których zbudowany jest tamburyn trzymany przez tę dziewczynę w dłoniach. Ta scena w Ziemi Obiecanej, kiedy Miller oprowadza Borowieckiego po pałacu, pokazując mu dla zachęty, jaki Mada będzie miała dom, kiedy Mada będzie miała mąż. Miller, prosty bogacz.
No tak, on ma pieniądze, to ma te wszystkie pokoje. Ale mieszka?
On mówi, że mnie jest dobrze w moja stara chałupa.
Może jeszcze wejdźmy do tego pokoju. Dobrze, chodźmy.
A to jest on za hiszpański pokój.
Das ist kein spanisches Zimmer. Papa, mylę się. To jest nasz mauretański pokój.
Aha, to pan to sam tak urządzał, panie Mille?
Herr von Borowiecki, ja sam płaciłem.
Panu się podoba pokój ten?
Tak, jest śliczny i oryginalny.
Bardzo drogi jest.
Każdy porządny pałac ma pokój chiński albo japoński.
To państwo nie mieszkacie tu w pałacu.
Po co? Jest bardziej wygodnie moja stara chałupa.
A to nie szkoda, że tak pusto stało?
Niech sobie stosi. Wszyscy budują pałac, to ja też. Ach, wszyscy mają salon, ja też mam salon. Kosztuje drogo, ale nie chcę kosztować. I stoić. Ludzie mają wiedzieć. Miller ma pieniądze i ma pałace. To dla Mada, jak będzie miała mąż.
Tu też jest bardzo niezwykły piec, na którym jest muzułmańskie wyznanie wiary.
Czyli wszystkie religie. No może prawie.
Prawie i jesteśmy też w jadalni. Na środku tej jadalni stoi stół od niedawna. On nie do końca pasuje, ale jest pamiątką, której nie mogliśmy nie pokazać widzom. To jest stół, który trafił do nas bezpośrednio od pana Jerzego Hoffmana, któregoś dnia zadzwonił do mnie i powiedział, czy pani by chciała mieć stół z Potopu w muzeum. Okazało się poza tym, że on jest nie tylko z Potopu, on wcześniej jeszcze grał w Zemście Bohdziewicza. Także jest to bardzo filmowy stół.
Bardzo literacki stół. Jeszcze fotoplastikon. Pokazywałyście małe rzeczy. A tu kafelek, a tu okulary, a tu fajeczka. A tutaj to mamy coś naprawdę monumentalnego.
Ogromny mebel. Wydawałoby się, że może jakiś rodzaj wielkiej, eleganckiej beczki, która właśnie jest nakręcana. Co słychać?
Nie, nie, my nie chcieliśmy orkiestronu. My chcieliśmy, żeby pan nam włączył fotoplastikon.
A co tu jest? Aha.
To jest szafa grająca.
Szafa grająca, jej. To może na dzisiaj fotoplastikon by wystarczył. Ale w Klosie też jest scena z fotoplastikonem. To nie ten?
Nie. Ten fotoplastikon jest dlatego wyjątkowy, że to jest jedyny oryginalny fotoplastikon obecnie istniejący w Polsce. Pochodzi on z wytwórni Augusta Furmana, który kiedyś produkował kilkaset takich urządzeń. Jedno sobie kupił sułtan do Stambułu. To były kiedyś bardzo popularne urządzenia, ponieważ pozwalały zobaczyć świat w trójwymiarze. Powstawały specjalne cykle fotograficzne, które pokazywały często jakieś zakątki dalekie. Zamiast podróży, zamiast kroniki filmowej, można było pójść do fotoplastikonu i za grosik obejrzeć jakieś Indie, Meksyki. Takie właśnie rodzaje zdjęć my mamy i pokazujemy.
A gołe baby też są tu? Bo to tak jakoś mi się kojarzy.
Dobrze ci się kojarzy, ponieważ ten fotoplastikon oprócz tego, że jest najcenniejszym zabytkiem przez to, że jest jedyny w Polsce, przez to, że pokazuje coś, co jest prekursorem kina. Jeszcze nie było ruchomych obrazów, ale można było zobaczyć poruszające się obrazki siedząc w tym samym miejscu, bo mechanizm fotoplastikonu przesuwa te slajdy i one są tak zrobione, że dają wrażenie trójwymiaru. Ten fotoplastikon zagrał w Wabanku Juliusza Machulskiego, a także w Czerwonych Wężach Fifka, w dwóch filmach z 1981 roku. I te gołe baby, przez ciebie wzmiankowane, chociaż dzisiaj byśmy już tak zgodnie z polityczną poprawnością nie powiedzieli pewnie, rzeczywiście w nim były. Mało tego, my kiedyś podczas Nocy Muzeów zrobiliśmy taki eksperyment, że wypożyczyliśmy z innego miasta zestaw obrazków z takimi gołymi paniami z lat 20. tylko dla widzów dorosłych. Była ogromna kolejka i naprawdę to wzbudzało wiele gorących uczuć, ponieważ te panie po prostu są inne niż dzisiaj. Nie tylko inne były kanony urody, ale też tej urody tak nie poprawiano. I te panie są piękne w inny sposób, są troszkę okrągłe, ale na pewno piękne i obdarzone wdziękiem.
Ale dzisiaj nie ma ich?
Nie, dzisiaj oglądamy zdjęcia z Japonii sprzed 120 lat.
Ubrani panowie raczej bardziej.
O kurczę.
Należy sobie po prostu usiąść, bo tak działa fotoplastikon, prawda?
Trzeba usiąść, bo ja tak nie śmiałem.
Siada się na stołeczku, zbliża się oczy do okularu. I takie maleńkie przesunięcie między zdjęciem prawym i lewym powoduje, że mamy wrażenie oglądania obrazu w trójwymiarze. Czyli po prostu jest to gigantyczna przeglądarka stereoskopowa, która w założeniu była takim meblem przewoźnym, prawda? Bo tak jak kuglarze, nie wiem, cyrkowcy, tak również fotoplastikony podróżowały z miasta do miasta i rozstawiano je tak długo, jak długo byli chętni, żeby płacić za ten rodzaj rozrywki. Idziemy stąd.
Tak.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy, do widzenia.
Idziemy tędy. Po schodach, co właśnie Miller chodzi w nich po nich w skarpetkach.
No tak. A są takie wyglansowane, jakby przed chwilą przeszedł. Tu są te różne Oscary.
To znaczy jest tu jeden Oscar, ale jest więcej błyszczących w złotym kolorze nagród. Wszystko to są nagrody za filmy w jakimś sensie łódzkie, realizowane w Łodzi, zrealizowane przez łódzkich reżyserów, związane z łódzkimi lokacjami. I są tu różne zwierzęta, i niedźwiedzie, i orły, i żaby, bo tak się nazywają różne znaczące nagrody. I jest Oscar za film Ida Pawła Pawlikowskiego.
Jeszcze tango.
Tango zrobione w roku 80-81, ale Oscar w 83 dla Zbigniewa Rybczyńskiego. Częściowo w Semaforze realizowany Piotruś i Wilk, Susie Templeton, w którym w Polsce twórcy mieli swój wkład, bo tutaj powstały te lalki. To jest kolejny Oscar. Historia oscarowa Polaków jest dłuższa, bo też twórcy, którzy wyemigrowali, o których do pewnego momentu w Polsce nie wiedzieliśmy, bo istniała żelazna kurtyna, ale pan Stefan Kudelski, który mieszkał w Szwajcarii i który skonstruował taki magnetofon nagra, używany nie tylko przez wszystkich dokumentalistów, filmowców na świecie, ale również przez służby specjalne. Myśmy o nim długo nie wiedzieli w Polsce, no ale Stefan Kudelski dostał w sumie 4 nagrody Akademii Filmowej za innowacje i osiągnięcia techniczne dla filmu.
Naprawdę? Nie wiedziałem.
Tak, myśmy kiedyś przygotowali taką wystawę o polskich Oscarach. Aleksander Tansman, urodzony w Łodzi, był nominowany za muzykę do filmu. Tych wątków oscarowych jest więcej, Oscar zawsze pozostaje marzeniem, no ale z 10 filmów nominowanych do tej głównej kategorii ważnej, czyli film fabularny, pełnometrażowy, nieanglojęzyczny, no Ida jest najważniejszym filmem, który nie tylko został nakręcony częściowo w Łodzi, producentem była łódzka firma Opus Film, montażystą był wykładowca Łódzkiej Szkoły Filmowej Jarek Kamiński, producentka wykonawcza Ewa Puszczyńska, to jest też łodzianka. Uważamy, że Ida jest filmem łódzkim. Nie wszystkie nagrody, które mamy w zbiorach, pokazujemy w tych gablotach, ale na przykład dla mnie taką bardzo ujmującą nagrodą jest Nagroda nieistniejącego już festiwalu, bo teraz odbywa się festiwal w Wenecji, tam się dostaje Złote Lwy. Natomiast wcześniej miał tam miejsce inny festiwal, na którym nagrodą była taka statuetka bardzo piękna, przedstawiająca tych tetrarchów z czerwonego porfiru, którzy są wmurowani w narożnik Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. Mamy takie dwie statuetki. Nie będę teraz z głowy mówić, za jakie filmy, bo się mogę pomylić, ale to też pokazuje, że przemija postać świata, że nie tylko niestety zapominamy o niektórych filmach, często pięknych, nie tylko zapominamy niestety o aktorach czy o reżyserach, nie mówiąc już o tych osobach z drugiego czy trzeciego planu, ale również te takie najbardziej rozświetlone blaskiem, pełne dziennikarzy, którzy o każdą informację się zabijają, te festiwale też popadają w zapomnienie.
No to filozoficzne zakończenie bardzo.
No tak, trzeba się z tym pogodzić, że ja bardzo lubię tytuł tej książki Hanny Malewskiej, że przemija postać świata.
Marzenko, dziękuję Ci bardzo.
Bardzo dziękujemy i zapraszamy do Łodzi. Marzena Bomanowska, dyrektorka Muzeum Kinematografii w Łodzi.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za tę dzisiejszą wspólną podróż w świat kina. Tym razem i zapraszam na kolejne. Dziękuję patronom i patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję wszystkim oczywiście, a witam tych, którzy dołączyli ostatnio, a to byli Państwo Marta, Hania, Filip i Paweł. Zapraszam na Patronite, gdyby ktoś jeszcze chciał. Aha, jeszcze a propos patronatów i patronów, od przyszłego tygodnia będę miał dla Państwa, dla tych patronów, którzy zadeklarowali wsparcie w wysokości 50 zł i więcej. No pewną niespodziankę, mam nadzieję, że miłą. No cóż, słuchaliśmy fragmentów ścieżki dźwiękowej autorstwa Zygmunta Koniecznego, Wojciecha Kilara, a na koniec proponuję taką piękną muzykę z cyklu oscarowego. Bronisław Kaper ją napisał. Ta piosenka dostała Oscara w 1953 roku. Dariusz Bugalski, pozdrawiam Państwa. Do zobaczenia na szlaku. Za tydzień. Thank you.